Dochodowa firma. Podcast dedykowany przedsiębiorcom szukającym sprawdzonych strategii w biznesie, które pozwolą im zwiększyć dochody z wykorzystaniem najnowszych trendów i narzędzi na rynku. Dla tych, co działają pomimo wyzwań, cenią etykę w biznesie oraz swój czas.
Cześć, Basia Piasek, witam Cię w podcaście Dochodowa firma. Dzisiaj będę chciała z Tobą omówić proces rekrutacji sprzedawcy, tak abyś faktycznie był w stanie zrekrutować osobę, która będzie zwracała się od pierwszego miesiąca, a nie w ciągu pierwszych 3 miesięcy. Najczęściej, kiedy rozmawiam z przedsiębiorcami, szczególnie takimi, którzy są w fazie rekrutowania pierwszych sprzedawców, a nie już 100. czy 50., często słyszę, że oczekują zwrotu z inwestycji w pensję takiej osoby w przeciągu pierwszego kwartału. Zasada, którą ja przyjmuję, jest to pierwszy miesiąc. Nie 3 miesiące, tylko pierwszy miesiąc, bo uważam, że jeżeli jest dobrze przygotowany proces, to faktycznie taka osoba powinna już się zwrócić w ciągu tak krótkiego czasu. Więc żeby ta osoba się mogła zwrócić pod kątem braku ryzyka w postaci tego, że opłacisz pensję, poświęcisz czas tej osobie, a następnie ona Ci nie przyniesie dochodów i przychodów w firmie, to przede wszystkim muszą się zadać 2 rzeczy. Pierwsza, sprocesowanie dobrych praktyk i standardów pozyskiwania klienta, tak aby ta osoba była w stanie to zduplikować i zmodelować to, co już wcześniej w firmie działało, bez popełnienia tych samych błędów, które już były popełniane przez kogoś innego i zostały wyeliminowane. Czy tutaj mówimy o przygotowaniu takiego całego procesu stworzenia, ja to nazywam Sales Cookbook, czyli taka książka kucharska dla sprzedawcy, łącznie z dobrymi praktykami tego pierwszego etapu pozyskiwania klientów, szczególnie jeżeli jest pozyskiwanie klienta na zimno, czyli bez budżetów marketingowych, czyli ułożenie w priorytet te miejsc i sposobów pozyskania klienta, które są dopasowane do grupy docelowej, typu decydenta i wartości transakcyjnej, tak żeby ta osoba jak najszybciej docierała do rozmowy, którą jest analiza potrzeb, a następnie przeprowadziła tą rozmowę od analizy potrzeb klienta według dobrych praktyk, które również dostaje na start. I to jest pierwszy element. Drugi bardzo ważny element to jest element właśnie tego, kogo rekrutujesz i na tym dzisiaj będę chciała się skupić. Więc często zdarza się, że rekrutujesz osobę albo doświadczoną, albo osobę, która jest bez żadnego doświadczenia. Jeden i drugi typ ma swoje zalety i ma swoje wady. Jeżeli rekrutujesz osobę, która jest osobą z dużym doświadczeniem, to z jednej strony może się wydawać, aha, będę miał mniej wysiłku, bo ta osoba już coś wie, więc generalnie uzupełnię tylko informacje, które dotyczą mojej firmy i ta osoba realnie powinna mi zacząć przynosić już konkretne rezultaty. Nie zawsze niestety się tak dzieje. W większości przypadków jest wręcz na odwrót, bo okazuje się, że tą osobę nie tylko trzeba oduczyć nawyków, które nie są dobrymi praktykami i nauczyć czegoś nowego. Trochę tak jak z budowaniem domu. Czyli jeżeli kupujesz dom na rynku pierwotnym, to od nowa możesz wszystko położyć, od płytek w łazience po wyposażenie kuchni, czyli takie elementy stałe. Jeżeli kupisz dom, który jest już wyposażony i chcesz go zmienić, to najpierw musisz to wszystko skuć, pozbyć się tego, więc jest dodatkowa praca, zanim to wyposażysz w nowy styl, w którym chcesz faktycznie, żeby ten dom wyglądał. Więc dokładnie z tej samej perspektywy ja patrzę zawsze na osoby z doświadczeniem, dlatego tak bardzo dobrze sprawdzam, jak to doświadczenie było zbierane i jakie są dobre praktyki, którymi ta osoba się kieruje i za chwilę sobie to pokryjemy. Natomiast jeżeli masz osobę więc plusem jest to, że może ta osoba mieć dobry fundament, a może być tak, że faktycznie będzie trzeba go nareperować. Natomiast jeżeli mamy osobę bez doświadczenia, to trochę jest to tak jak taka biała kartka papieru, którą zapisujesz od nowa i ta biała kartka papieru może się okazać osobą, która będzie miała dużo szybsze rezultaty pod kątem efektywności niż często osoba z doświadczeniem. I jedną i drugą grupę biorę bardzo mocno pod uwagę w momencie, kiedy rekrutuję sprzedawców. Jeżeli mam dobry potencjał osoby z doświadczeniem, to faktycznie szybciej będę miała efekty, ale tak jak powiedziałam, nie zawsze musi to oznaczać. Więc jaka jest jedna rzecz, którą absolutnie zawsze sprawdzam w momencie, kiedy rekrutuję sprzedawcę, bez względu na to, czy jest ona doświadczoną osobą, czy niedoświadczoną. Pierwsza i najważniejsza cecha charakteru, ponieważ zawsze patrzę w pierwszej kolejności na aspekty miękkie, czyli właśnie tego, kim ta osoba jest, jakie ma kompetencje, nie tylko twarde, wyłączone, ale również miękkie pod kątem osobowości, a dopiero w drugiej kolejności sprawdzam, jaka jest merytoryka i takie twarde fakty, twarda wiedza, którą ta osoba posiada. I ten pierwszy aspekt miękki jest dla mnie dużo ważniejszy niż wcześniejsze doświadczenie. Więc pierwsza rzecz, którą sprawdzam, to zazwyczaj jest element, który z jednej strony może dać Ci dużo frustracji, jeżeli go nie sprawdzisz, może spowodować, że będziesz milion razy, oczywiście ten milion mówię w cudzysłowie, powtarzał tej osobie, co zmienić w jej sposobie działania, a ta osoba w ogóle tego nie zmienia. Nie wiem, czy kiedykolwiek miałeś taką okazję pracować z kimś, komu dawałeś feedback, czyli informację zwrotną i miałeś wrażenie, że to się odbija od ściany. Dawałeś go raz, drugi, trzeci, tłumacząc dokładnie krok po kroku, dlaczego pewne rzeczy powinny zostać zmienione, jak powinny zostać zmienione, a to i tak się nie dzieje nawet w 1 czy w 5%, tylko totalnie nic z tego nie jest aplikowane. I zazwyczaj ten problem to jest aspekt tego, że masz osobę przed sobą, która po prostu nie potrafi zaaplikować informacji zwrotnej i nawet być może jest otwarta na informację zwrotną, czyli feedback, ale po prostu nie potrafi tego zaaplikować. I z taką osobą raczej nie dojdziesz daleko. Dlatego ja zawsze na rekrutacji sprawdzam, czy osoba po pierwsze jest otwarta na feedback, po drugie, czy potrafi go zaaplikować i jak na niego reaguje. Bo jeżeli będę miała osobę, która nawet powiedzmy, wydaje się, że jest na niego otwarta, ale reaguje bardzo emocjonalnie, to będzie długa przeprawa zazwyczaj, zanim ta osoba zacznie aplikować Twoje informacje zwrotne i zanim będzie miała bardzo fajne wyniki. Natomiast jeżeli ta osoba podczas rozmowy rekrutacyjnej potrafi zaaplikować część feedbacku, którą od Ciebie dostaje podczas rozmowy, która jest takim fire chatem, czyli takim roleplayem, czyli taką próbną rozmową, która jest jedną z ostatnich faz rozmowy rekrutacyjnej i weźmie przynajmniej część tego, co powiesz, żeby zmienić i zaaplikuje w kolejnej próbnej rozmowie, to znaczy, że to jest dobry potencjał osoby na to, żeby wypracować i doprowadzić ją do fajnych efektów, bo będzie szybko aplikowała informacje, które będzie od Ciebie uzyskiwała. Więc sprawdzam to jako pierwszą, najważniejszą rzecz, czy ta osoba to faktycznie posiada, zanim sprawdzę resztę elementów cech charakteru tej osoby, aby podjąć decyzję, czy ona faktycznie powinna zostać zrekrutowana. Kolejne rzeczy, które sprawdzam rekrutując takiego sprzedawcę, to jest aspekt takiej wytrwałości, ponieważ jak dobrze wiesz, w sprzedaży nie jest tak, że słyszymy cały czas tak, tylko w zależności od tego, jak jest ułożony proces pozyskiwania klienta, to albo więcej, albo mniej razy będziesz to nie od klienta słyszał. Kiedyś miałam taką osobę w zespole sprzedaży, jeszcze na samym początku marki Wolf Summit, wiele lat temu, gdzie to była osoba, która była pozytywnie nastawiona, która miała naprawdę mega fajny potencjał, jeżeli chodzi o wyniki sprzedażowe, natomiast on miał taką tendencję do bardzo szybkiego opadania na siłach, ja to nazywam. Czyli jeżeli zbyt wiele razy usłyszał nie od klienta pod rząd, to następnie tą osobę trzeba było wyciągać do góry mentalnie, żeby z powrotem wróciła na właściwe tory w swojej głowie, która jest mega ważna w procesach sprzedażowych, aby mogła następnie te wyniki do firmy przynosić. Twoje nastawienie zawsze będzie miało odzwierciedlenie, czyli Twoje jako osoby sprzedającej zawsze będzie miało odzwierciedlenie na efektach w rozmowach sprzedażowych. Więc ta ilość interakcji, wyciągania tej osoby cały czas do góry, żeby była na dobrej fali, była bardzo czasochłonna i wiedziałam, że to jest kolejny aspekt, na który będę bardzo mocno patrzyła, rekrutując sprzedawców po tym doświadczeniu, ponieważ szukam osób, które są wytrwałe, które w momencie, kiedy słyszą nie, to się zagrzewają bardziej do walki, a nie osiadają na laurach, tak jak kiedyś jedna dziewczyna, która u nas pracowała, bardzo chciała być w sprzedaży. To też były te jedne z pierwszych moich doświadczeń sprzedażowych z osobami w zespole sprzedaży, gdzie miała mega fajny potencjał. Wydawało się, że wszystko jest ok, natomiast po pierwszych tygodniach pracy, jak skomentowała, że za każdym razem, kiedy słyszę nie od klienta, to czuję się, jakby ją chłopak rzucał, to już wiedziałam, że tutaj jest kwestia takiego miękkich aspektów, które mogą bardzo mocno nie zagrać, więc poświęciliśmy to jakiś czas, żeby to nareperować, widząc, że to faktycznie jest totalnie ten grunt. Doszłam do wniosku, że lepiej będzie się rozstać, niż poświęcać czas na taką osobę, która będzie bardzo dużo czasu kosztowała i po prostu lepiej się w innym kierunku powinna rozwijać, który ją też mentalnie dużo mniej kosztuje. Natomiast jeżeli na przykład widzę w CV, że dana osoba uprawia sport, to od razu pytam o systematyczność, długość uprawiania tego sportu, czyli widzę takie aspekty, które dają mi takie smaczki czy niuanse wychwycenia, że ta osoba jest wytrwała, to jest bardzo dobra cecha w sprzedaży. Kolejnymi cechami, które są uniwersalne zarówno u osób doświadczonych, jak i niedoświadczonych, które sprawdzam, to jest aspekt związany z trochę to jest tak jakby po dwóch stronach barykady. Z jednej strony pewność siebie, z drugiej strony taka bardzo mocna empatia. Oczywiście te cechy się nie wykluczają, natomiast one powinny być komplementarne. Więc szukam osób, które mają pewność siebie, które już w tym momencie są na pewnym etapie, który pozwoli im w tych rozmowach sprzedażowych postawić się na równi, a nawet trochę wyżej niż klient. Oczywiście nie mówimy tutaj o wysokim ego, które będzie powodowało, że sprzedawca będzie agresywny, czy zbyt pewny siebie, czy taki zadufany w sobie, czy będzie z brakiem szacunku odnosił się do klienta. Tutaj mówimy o aspekcie pewności siebie, która pozwala sprzedawcy w trakcie rozmowy sprzedażowej spozycjonować się nie jako, ja to nazywam, taki sprzedawczyk, czyli że takim formie bardzo proszącej, uległej, cały czas depozycjonującej siebie prowadzi rozmowę, tylko potrafi się w tej rozmowie spozycjonować z taką pewnością, taką przebojowością na takim pułapie, gdzie nawet osoba z wysokim stanowiskiem czy z bardzo dużą pewnością siebie jako klient będzie w stanie bardzo szybko też szacunek w drugą stronę w stosunku do tego sprzedawcy zbudować. Ale do tego potrzebujesz osób, które szczególnie jeżeli sprzedają do tak zwanych high net worth individuals, czyli do osób, które są o wysokiej wartości rynkowej, czyli osoby już, które mają ten taki bagaż doświadczeń, który powoduje u nich pewność siebie, to żeby z tymi osobami taka osoba potrafiła wejść bardzo szybko na poziom partnerskiej rozmowy, a nie rozmowy, która powoduje, że jest niżej w takim odczuciu, jakie jest pozycjonowanie podczas tej rozmowy. Więc pewność siebie, ale niezbyt duże ego i niezadufanie w sobie. I z drugiej strony empatia. Empatia jest o tyle istotna, że zazwyczaj sprawdzam różnego rodzaju historiami, które są poruszane podczas takiej rozmowy, o które pytam, ponieważ wiem, że jeżeli dana osoba jest empatyczna, to będzie miała taką naturalną umiejętność i chęć zrozumienia tego człowieka, pójścia pytaniami dalej, takiego wniknięcia naprawdę głęboko w zrozumienie klienta, zanim przejdzie do zamykania sprzedaży, zanim w ogóle zbuduje argumentację sprzedażową i będzie robiła domknięcie. Więc empatia i pewność siebie to są kolejne dwa bardzo ważne aspekty, na które mocno zwracam uwagę. I to są takie uniwersalne czynniki, które badam zarówno u osób, czyli te cztery cechy, które badam zarówno u osób z doświadczeniem, jak i u osób bez doświadczenia. Nie mówiąc o cechach charakteru typu pozytywne nastawienie, czy aspekty bardziej takie już związane z Twoją branżą, typu zainteresowanie na przykład tą branżą. Natomiast patrząc na osoby z doświadczeniem, to mam cały zestaw oddzielnych informacji, które zbieram i zazwyczaj są to już informacje specyficzne dotyczące doświadczenia, procesu sprzedaży. Szukam też informacji, jak ten proces wyglądał i za co dokładnie ta osoba w sprzedaży była odpowiedzialna. Bo pamiętaj, że bardzo często będzie tak, że na przykład ktoś, kto był bardzo dobrym sprzedawcą w jednej firmie, gdzie sprzedawał tylko na ciepłych klientach, czyli pozyskiwanych z budżetem marketingowym, może się totalnie nie sprawdzić w Twojej branży, gdzie wymagasz od tego sprzedawcy również kontaktu z klientem w postaci doprowadzenia w ogóle do rozmowy, którą jest analiza potrzeb, czyli też takie zimne kontakty, a część sprzedawców na przykład nie będzie chciała tego robić i bardzo szybko Ci się wysypie. Ty poświęcisz na niego czas, będziesz go wdrażał, a on po 3 tygodniach do Ciebie przyjdzie i powie, że on jednak tego nie chce robić, bo to jest poza jego strefą komfortu. Więc jak mam doświadczonego sprzedawcę, to badam bardzo dobrze, jak ten proces wyglądał, jakie miała wyniki ta osoba, do czego była przyzwyczajona, bo to też pewnie daje pewien zestaw doświadczeń i filtrów, przez które ta osoba następnie będzie oceniała swoją docelową pracę i to, czy dane czynności chce wykonywać, czy nie chce wykonywać, nie mówiąc o branży i grupie, i nawet jeżeli chodzi o branżę, to bardziej mnie interesuje to, do kogo ta osoba to sprzedawała, niż czy sprzedawała dokładnie w tej samej branży. Bo jeżeli ta osoba sprzedawała do tej samej persony, nawet zupełnie inny produkt, natomiast rozumie decydenta, rozumie jego świat, to bardzo szybko będzie w stanie się wbić w buty sprzedaży w Twojej firmie. Więc to jest ważny aspekt również u osób z doświadczeniem. Natomiast patrząc na proces sprzedażowy, tutaj przede wszystkim powinieneś położyć bardzo duży nacisk na to, aby w tym procesie sprzedaży nie było to tylko i wyłącznie odpytywanie Twojego kandydata, natomiast w momencie, w którym widzisz faktycznie, że to jest fajna osoba i że chcesz, żeby z Tobą pracowała, to pamiętaj, że dobre osoby mają również wybór na rynku. Bez względu na to, jak wygląda ekonomia, one mają wybór. Więc tak naprawdę w tej rozmowie rekrutacyjnej to jest kwalifikacja dwustronna. Ty kwalifikujesz osobę rekrutującą do Ciebie, czyli aplikującą do Ciebie, a ta osoba sprawdza Ciebie, czy Ty jesteś pracodawcą, z którym ona również chce pracować. Dlatego też jednym z ważnych modułów całej tej rozmowy rekrutacyjnej jest również sprzedanie Twojej firmy, czyli spozycjonowanie, dlaczego ta osoba akurat powinna wybrać Ciebie po pierwszej fazie, kiedy Ty zrozumiałeś, kim ta osoba jest i faktycznie widzisz, że ten potencjał jest bardzo fajny, zanim przejdziesz do próbnej rozmowy sprzedażowej, która pozwoli Ci ocenić jakość prowadzonej rozmowy i taką elastyczność i umiejętność szybkiego wbicia się w buty nowego kontekstu produktu, który jest sprzedawany, gdzie de facto nie chcesz, żeby ta osoba opowiadała Ci o Twoim produkcie, bo go jeszcze nie zna, ale chcesz, żeby na podstawie ramowej informacji, którą przekazujesz temu kandydatowi, taka osoba była w stanie zadać pierwsze pytania otwarte i poprowadzić rozmowę, aby dobrze zrozumieć, kim jest klient, czego on potrzebuje, bez konieczności przedstawienia oferty, czyli to jest to, co jest weryfikowane podczas takiej rozmowy rekrutacyjnej również. I patrząc na ten proces, jeżeli te wszystkie etapy odpowiednio zostały sprawdzone, dopiero wtedy tego kandydata rekrutuje z jasnymi oczekiwaniami w stosunku do tego, czego oczekuje od tej osoby, jakich wyników, jakie przygotowanie do niej dostanie, co się dzieje, jeżeli wyniki zrealizuje, a co się dzieje, jeżeli wyników tych nie zrealizuje w tym czasie. Czyli jasno postawione cele, które są jasne nie tylko dla Ciebie jako pracodawcy, ale są bardzo jasne również dla Twojego kandydata przychodzącego do pracy, który wie dosłownie na co się pisze, także nie ma potem rozczarowań na przykład po pierwszym miesiącu czy po pierwszych dwóch miesiącach. Więc mam nadzieję, że ten podcast, ten konkretny odcinek dużo wniosków Ci przyniósł, jeżeli chodzi o kwestię rekrutacyjną i również wykorzystasz te aspekty u siebie. Pamiętaj, że to są dwie części, nie tylko zrekrutowanie odpowiedniego kandydata, ale również część, która jest związana z procesowaniem pracy. Do pewnego etapu są to procesy, dobre szablony, dobre praktyki. Od etapu analizy raczej są to głównie dobre praktyki, dzięki którym taka osoba jest w stanie elastycznie podejść do rozmowy, być sobą, dobrze zrozumieć klienta, ale wykorzystać to, co już po prostu działa.